W 9 wierszu 19 rozdziału czytaliśmy o tej debacie, która rozgorzała we wszystkich plemionach izraelskich, gdzie dyskutowali i sprzeczali się i starali się teraz podjąć jakąś decyzję w tej nowej sytuacji, kiedy wyznaczony przez nich król Absalom zginął, a Dawid został przez Absaloma wypędzony. Uciekł przed Absalomem. Jak czytamy w wierszu 9, mówią: król wyrwał nas z ręki wrogów naszych. I tutaj jest mowa o królu Dawidzie. To Dawid ich wyzwolił, to Dawid ich wyswobodził. On wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem. Absalom zaś, którego namaściliśmy na króla nad sobą, poległ w bitwie. Dlaczego więc ociągacie się, aby króla sprowadzić z powrotem? I jak wiemy, Dawid też podjął działania, podjął kroki, wysłał swoich emisariuszy, którzy rozmawiali ze starszymi Izraela, a w szczególności z Judejczykami, tak iż oni jako pierwsi, najbliżsi Dawidowi, wyszli po niego nad Jordan, aby go przywitać i na nowo zaprosić, aby panował nad nimi. Tutaj o tym już mówiliśmy, ale tylko króciutko przypomnę. W sercu Dawida nie było dążenia do zajęcia tronu za wszelką cenę. W jego sercu nie było tej postawy, jaka jest w sercach wielu świeckich władców, którzy są zainteresowani swoją władzą, swoją pozycją, swoim interesem i zyskiem, jaki mogą ciągnąć z posiadania absolutnej władzy, czy jakiejkolwiek władzy im się udziela. Natomiast Dawid, jak widzimy, w jego sercu była wizja panowania nad Bożym ludem, ale tylko i wyłącznie za ich zgodą, tylko i wyłącznie na zasadzie ich zaproszenia, ich akceptacji, co oczywiście jest obrazem panowania Chrystusa w naszym życiu, który jest godzien, by panować i winien panować, ale On nie zmusza nas do przyjęcia Jego Królestwa, do przyjęcia Jego władzy, ale zaprasza nas, zachęca nas, wzywa nas, byśmy oddali nasze życie Jemu w posłuszeństwo jako Panu, abyśmy oddali Mu nasze życie i pozwolili Mu panować w nas. Oczywiście przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy się przed Nim pokłonią. Oczywiście przyjdzie taki dzień, że Jego Królestwo zaistnieje na wieki i ci oczywiście, którzy dobrowolnie uznali Jego panowanie i przyjęli Jego jako Króla, będą mieli udział w tym Królestwie. Wszyscy zaś inni zobaczą inną stronę tego Jego panowania. Ich los będzie losem odrzucenia, los potępienia, los wyłączenia z Królestwa, oddalenia od Jego chwały i Jego mocy. A więc spotkają się z Nim jako Królem, ale nie doświadczą dobrodziejstwa Jego Królestwa, doświadczą Jego gniewu i wiecznego sądu i wiecznego odrzucenia. W dalszej części tego rozdziału widzimy powrót Króla do swojego ludu i w tym powrocie obrazowo możemy dostrzec dwie kwestie. Po pierwsze, doświadczenie powrotu Króla do życia Bożego ludu tutaj i teraz. Po drugie, powrót Króla, aby ustanowić swoje wieczne Królestwo. I tutaj oczywiście te wszystkie starotestamentowe historie, czytamy, są obrazem Chrystusa, są obrazem Jego Królestwa, są cieniami i zapowiedziami rzeczywistości, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Każdy obraz, każda historia ma swoje ograniczenia. Nie możemy tutaj każdego jednego szczegółu ciągnąć do jakichś nieskończonych granic, bo możemy popaść w absurd, możemy popaść w jakieś dziwaczne interpretacje i niebezpieczeństwem jest doszukiwanie się w każdym jednym szczególiku i każdym jednym słowie jakiegoś symbolicznego znaczenia. Ci, którzy to robili, wysnuli przeróżne dziwaczne teorie i jestem daleki, aby iść ich śladem. Natomiast czytając Stary Testament, zawsze szukam w nim mojego Pana, Jezusa Chrystusa. I jeśli uważnie wpatruję się w to słowo w modlitwie, Bóg daje mi zobaczyć, czasami wyraźniej, czasami mniej wyraźnie, ale dostrzegam w tych historiach, w tych obrazach rzeczywistość Pana Jezusa Chrystusa. I również w tej historii dostrzegam te dwie kwestie. Dostrzegam kwestię Bożego ludu, czyli dzisiaj każdego z nas, Kościoła Bożego, który niestety czasami również detronizuje prawowitego króla przez nieposłuszeństwo, przez zwiedzenie, przez pójście za jakimiś fałszywymi bożkami, którzy siebie promują na królów naszego życia, którzy obiecują nam swoje królestwo, obiecują nam swoje zyski i niestety niejednokrotnie Boży ludzie nawet dają się temu zwieść, dają się temu oszukać i zapraszają do swego życia innych władców, innych królów i stają się niewolnikami. Apostoł Paweł o tym pisze w wielu listach do wierzących, ostrzegając ich, że komu oddają się w posłuszeństwo, tego sługami się stają, niewolnikami nawet. A więc jeśli ty i ja dzisiaj, którzy wyznaliśmy Jezusa Chrystusa naszym Panem, oddamy się w posłuszeństwo jakiemuś grzechowi, jakiejś nieprawości, to nas zniewoli, to zacznie nad nami panować. I wierzę, że tutaj mamy obraz tego, w jaki sposób możemy sprowadzić króla z powrotem, w jaki sposób możemy doświadczyć na nowo jego panowania. I pierwsza rzecz, którą już tutaj żeśmy razem omówili, pierwszy aspekt tego doświadczenia królestwa jest zobrazowana postawą Szymejego, który obrażał wcześniej swojego króla, który złorzeczył swojemu królowi, który oskarżał swojego króla o złe rzeczy, ale teraz, kiedy Dawid powraca, aby objąć królestwo, jako pierwszy wychodzi na jego spotkanie, pada do jego nóg i szczerze pokutuje z tego, co zrobił. Szczerze, tego nie wiemy, czy szczerze. Pokutuje. Wyznaje swój grzech. Nie próbuje się usprawiedliwiać. Nie próbuje jakoś umniejszać swojej winy. Ale przyznaje się do winy. Czy jest szczery, czy nieszczery, tego nie wiemy. Bóg jeden to wie. Bóg zna serca. Natomiast w tym, co on robi, widzimy konieczność rozprawienia się z grzechem w taki sposób, w jaki on to czyni, nie owijając bawełnę, nie usprawiedliwiając się, nie szukając winnych wokół siebie, ale widząc własną winę, przyznając się do tej winy i prosząc o miłosierdzie. Oto Szymei Dawida prosi o miłosierdzie, aby Dawid zlitował się nad nim, aby mu wybaczył, aby mu darował życie. I widzimy przyjaciela Dawida, kolejnego jego siostrzeńca, który już wcześniej proponował swoje usługi, Abiszaja, który mówi, nie, nie, on musi ponieść śmierć. Dopuścił się takiej niesprawiedliwości, takiego zła, winien śmierci. Ale Dawid, mimo tego, że Abiszaj ma rację, jeśli chodzi o aspekt prawa, decyduje, że tym razem miłosierdzie będzie górować nad sądem. I daruje życie Szymejemu, przynajmniej na razie. Dawid czyni to arbitralnie jako król, mając swoje własne doświadczenie miłosierdzia Bożego i tego, że jego nie dotknął sąd taki, jaki winien był go dotknąć za jego grzechy, więc on tutaj działa z jednej strony jako król, z drugiej strony jako człowiek, który doświadczył miłosierdzia, doświadczył łaski, doświadczył przebaczenia, i będąc uczestnikiem Bożego miłosierdzia, jest też człowiekiem, który okazuje to miłosierdzie innym. My natomiast, kiedy my przychodzimy do naszego Pana po miłosierdzie, doświadczamy tego miłosierdzia dzięki temu wszystkiemu, co On dla nas zdobył, oddając za nas swoje życie na krzyżu. Dzięki Jego ofierze, dzięki Jego śmierci za nas, my dzisiaj możemy być uczestnikami Jego miłosierdzia i to jest sprawiedliwe u Boga, dlatego że Chrystus wziął na siebie winę i wziął na siebie karę za nasze przestępstwa, za nasze grzechy. My, ufając Jemu, wzywając Jego imienia, prosząc Jego miłosierdzie, możemy stać się tego uczestnikami. Czytajmy dalej i przyjrzyjmy się kolejnym postaciom, które wychodzą na Jego spotkanie i zobaczmy, jaki tutaj znajdujemy obraz powrotu króla. Wiersz 24. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Gdy tedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A on odpowiedział: panie mój, królu, sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa: osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. Oczernił on twego sługę przed moim panem królem, lecz mój pan król jest jak anioł Boży. Uczyń tedy, co uznasz za dobre. Gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś twego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu. Jakież tedy jeszcze pozostaje mi prawo, oprócz tego, by błagać króla o litość? Przypomnijmy króciutko tylko okoliczności wyjścia Dawida z Jeruzalemu, kiedy to różni wierni ludzie stali przy jego boku. Widzimy tam Itaja Gitejczyka, widzimy tam niewielki zastęp wojowników, którzy są mu wierni, wychodzą z nim. I w tamtym momencie, kiedy Dawid wychodził z Jerozolimy, na jego spotkanie wyszedł Syba, sługa Mefiboszeta, człowiek, który był zarządcą jego dóbr. Był to człowiek posiadający wiele sług. Tutaj czytamy wcześniej, we wcześniejszym fragmencie, że on też wyszedł na spotkanie Dawida ze swoimi 15 synami i 20 sługami i przeprawiali króla przez Jordan. Ten człowiek wyszedł wtedy na spotkanie Dawida, kiedy Dawid uchodził z Jeruzalemu, i również przyniósł mu różnego rodzaju zaopatrzenie. I kiedy Dawid zapytał go: a gdzie twój pan, Mefiboszet? Syba powiedział: on teraz chce na nowo odzyskać królestwo. Okłamał Dawida i Dawid gdzieś w tym swoim całym bólu związanym z odrzuceniem przez własnego syna, odrzuceniem przez naród, z tym całym swoim cierpieniu, ucieczki z Jeruzalemu, podejmuje pochopną decyzję. Na podstawie słów Syby, bez zbadania sprawy, bez upewnienia się, że Syba mówi prawdę, odbiera cały majątek Mefiboszetowi i przekazuje go Sybie. Tymczasem, jak widzimy tutaj, Mefiboszet od dnia wyjścia Dawida z Jeruzalemu sam żyje tak, jakby był na uchodźstwie. Nie myje się, nie przebiera się, nie strzyże swojej brody. To wszystko jest wyrazem utożsamienia się z Dawidem. On nie dba o siebie, sam jest jak uchodźca. Przez to, że był człowiekiem chromym, miał problemy ze stopami, nie był w stanie pobiec za Dawidem. Kiedy poprosił Sybę, żeby przygotował mu osła, jak widzimy, Syba wziął tego osła, obładował tym zaopatrzeniem, sam pojechał do Dawida, aby zdobyć u niego jakieś łaski. Natomiast Mefiboszeta zostawił. Mefiboszet był bezradny wobec swojego sługi Syby, który miał tylu sług, tylu synów. Mefiboszet był sam. Nie mógł nic zrobić. Jedyne, co mógł zrobić, to utożsamić się z Dawidem. I to zrobił. W taki sposób, w jaki mógł, współczuł swemu królowi. Na tyle, ile mógł, starał się utożsamić ze swoim królem, który znalazł się w takim położeniu. I tutaj, myślę, jest dla nas niezwykle ważny obraz. Obraz tego, iż kiedy my jesteśmy w tym czasie oczekiwania na powrót króla, winniśmy utożsamić się z naszym królem. Winniśmy cierpieć wraz z nim. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi: cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. wielu miejscach czytamy o naszym utożsamieniu się z Jezusem, które sprowadzi na nas prześladowania, sprowadzi na nas wrogość, sprowadzi na nas różnego rodzaju bolesne doświadczenia. Jeśli z Nim jesteśmy dzisiaj gotowi cierpieć, z Nim też będziemy uwielbieni. Jeśli dzisiaj jesteśmy gotowi ponosić dla Niego ofiary, Słowo Boże mówi nam, że razem z Nim będziemy uwielbieni. Wielu dzisiaj chrześcijan żyje w jakiejś iluzji doświadczenia pełni Królestwa tutaj i teraz. W wielu kościołach dzisiaj głosi się o tym, iż już dzisiaj możemy być uczestnikami wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście zbawienie, które Bóg nam zgotował, jest już dzisiaj naszym udziałem w całej pełni? Jeśli by tak było, nie oczekiwalibyśmy zmartwychwstania, nie oczekiwalibyśmy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i nie wołalibyśmy przyjdź Panie Jezu, po prostu dzisiaj byśmy już byli uczestnikami Królestwa w całej pełni. Oczywiście mamy zaczątek ducha, mamy w sobie prawdziwość Bożego życia, ale czy ono jest pełne, czy ono jest cząstkowe? Czy nasze doświadczenie duchowe, jak i fizyczne jest już pełne, czy jest cząstkowe? Jest cząstkowe. Duchowo jeszcze nie jesteśmy doskonali i wolni od grzechu, i wolni od tego wszystkiego, z czym codziennie się zmagamy. I również fizycznie. Nie żyjemy w wzbudzonych ciałach, ale żyjemy w umierających ciałach, starzejących się ciałach, ciałach poddanych doczesnym słabościom. Iluzją jest twierdzenie, że już dzisiaj możemy być uczestnikami wszystkiego, co Chrystus dla nas zdobył na krzyżu. Jesteśmy uczestnikami zbawienia w Jezusie Chrystusie, ale jeszcze się nie objawiło w pełni zbawienie. Jeszcze w pełni nie objawiło się, kim będziemy. Dzisiaj wzdychamy obciążeni. Dzisiaj poddani jesteśmy różnym słabościom. I z tym związane jest wytrwałość, z tym związane jest cierpienie, z tym związana jest wiara, która nie opiera się na tym, co oglądamy, ale na tym, na co oczyma wiary patrzymy w przyszłość. I to jest, bracia, siostry, niezwykle istotna rzecz, którą musimy sobie przypominać, że my nie jesteśmy tutaj już u siebie, nie jesteśmy tutaj w raju, jesteśmy pielgrzymami do domu, jesteśmy pielgrzymami do Królestwa. I dzisiaj musimy się nastawić, z jednej strony oczywiście, na różne przejawy Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa i Bożej pomocy i ratunku, ale również na zniewagi, na cierpienie, na doświadczenia, na bolesne próby. Tu się okazuje nasza wiara i wytrwanie. Kiedy te próby z wiarą przechodzimy, kiedy w nich trwamy przy naszym Panu, kiedy wiemy, że dzisiaj jesteśmy w pogardzie i w pohańbieniu, ale przyjdzie dzień, kiedy On nas wywyższy. Przyjdzie dzień, kiedy jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy uwielbieni. I nie zgubmy tej perspektywy, bracia, siostry. Módlmy się, oczekujmy Bożego działania dzisiaj, obyśmy jak najwięcej doświadczali mocy przyszłych wieków. Ale to są moce przyszłych wieków. Dzisiaj możemy w jakiejś mierze, w jakiej Bóg w swojej łasce i miłosierdziu pozwoli nam ich doświadczyć, dzisiaj możemy ich w takiej mierze doświadczyć. Ale wielokrotnie, jak wiemy, nie doświadczamy ich. I wielokrotnie nie rozumiemy, dlaczego nie doświadczamy ich. Kiedy Dawid był na uchodźstwie, kiedy Dawid był przepędzony, kiedy Dawid był królem cały czas, ale Absalom panował w kraju, Mefiboszet utożsamiał się ze swoim Panem i cierpiał wraz z Nim i oczekiwał Jego powrotu i wiedział, że On wróci i wtedy się umyje, wtedy się przebierze, wtedy ostrzyże brodę. Czy jesteśmy dzisiaj gotowi zrezygnować z wielu przyjemności i rozkoszy, które ten świat nam oferuje, aby utożsamiać się z naszym Panem? Czy jesteśmy jak ci, którzy chcą tutaj żyć na całego, chcą korzystać z tego świata, chcą korzystać z wszelkich uciech, nie chcą się niczego wyrzekać, nie chcą z niczego rezygnować, ale chcą też tego królestwa. Zastanówmy się na tym, bracia, drogie siostry. Czy jesteśmy jak ci dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa, którzy są gotowi cierpieć dla Niego, którzy są gotowi wyrzekać się przyjemności i rozkoszy, które zatrzymują nas w duchowej walce, które zniewalają, które odciągają nas od pierwszeństwa Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości? Czy mamy w sobie tę postawę, którą tutaj wierny jednak sługa Mefiboszet reprezentował wobec swojego prawowitego króla Dawida? Kiedy Dawid to usłyszał, kiedy zdał sobie z tego wszystkiego sprawę, kiedy uświadomiono mu, że został wcześniej oszukany, wiersz 29, król rzekł do niego: po cóż mówić jeszcze o tych sprawach? Rozstrzygam tak, ty i Syba podzielicie się posiadłością. To też nie brzmi jak zbyt uczciwa decyzja. Komentatorzy też dyskutują na temat tego, co to znaczy. Niektórzy to odczytują w ten sposób, że to podzielenie się posiadłością oznaczało, że Syba znowu będzie zajmował się tą posiadłością, tak jak wcześniej, a Mefiboszet będzie właścicielem. To tak nie brzmi za bardzo literalnie rzecz biorąc. Wygląda na to, że Dawid nie bardzo wiedział, co ma zrobić w tej sytuacji, bo wcześniej już przyobiecał Sybie całość. Teraz Syba przyszedł już, w wcześniejszych wierszach możemy o tym czytać, przeprawił go przez Jordan już z tymi swoimi sługami i tak dalej. Chciał się znowu przypodobać królowi i Dawid nie bardzo wie, co ma zrobić. Tutaj widzi, że Mefiboszet jest niewinny, więc wydaje taki sąd, żeby... No i tamten coś dostał i ten coś otrzymał. Wygląda na to, że niestety Dawid tutaj kieruje się troszkę tymi politycznymi względami, chcąc wszystkich zadowolić, chcąc, żeby był pokój w kraju, nie chce wszczynać kolejnych jakichś niesnasek i stara się wszystkim dogodzić. Ten obraz naszego króla ewidentnie jest niedoskonały. Kiedy nasz Pan powróci, wiemy, że Jego sąd nie będzie w żaden sposób związany z tym, że On się będzie czuł niezręcznie, będzie komuś coś winien, tak jak tutaj Dawid starał się jakoś politycznie zachować. Nic z tych rzeczy. Kiedy nasz Pan powróci, odda każdemu według Jego uczynków. Jego sąd będzie sprawiedliwy i nikt nie zostanie tam na tym sądzie ani zbyt surowo potraktowany, ani też żadna najmniejsza choćby rzecz, którą dla Niego uczynimy, nie będzie tam zapomniana. Najdrobniejsze rzeczy, które dla Niego uczynione zostały, będą wynagrodzone. I wszystkie złe rzeczy, od których ludzie się nie odwrócili, zostaną surowo ukarane. Wiemy, że ten sąd naszego Pana, który nastąpi, będzie absolutnie sprawiedliwy i nie będzie tam ludzi, którzy będą powątpiewali sprawiedliwość Jego wyroku. Tutaj, patrząc na Dawida, możemy mieć poważne wątpliwości. Ale jeszcze jedna rzecz tylko. Wtedy Mefiboszet odpowiedział królowi: niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój Pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu. Zobaczcie, jaką ma postawę Mefiboszet. On nie tylko utożsamiał się ze swoim królem, ale jego prawdziwym szczęściem jest powrót króla i to mu wystarcza. On nie jest człowiekiem, który teraz będzie dyskutował: o królu, tutaj niesprawiedliwie postąpiłeś, że dałeś mi tylko połowę, przecież to wszystko do mnie należało. A w ogóle niech on to wszystko weźmie. Najważniejsze, że ty, królu, wróciłeś. Najważniejsze, że ty znowu jesteś królem nad Izraelem. To mi pokazuje miłość Mefiboszeta do Dawida i to mi pokazuje jego totalne zrozumienie, że to wszystko, co Dawid mu dał do tej pory i to wszystko, czym teraz go obdarzy, jest łaska, że on na to nie zasługuje. Zresztą to wyraźnie powiedział, tak? Mówi: ja i dom mojego ojca zasłużyliśmy tylko na śmierć, na nic innego. Więc jakże jeszcze miałbym się czegokolwiek od ciebie domagać? Jakże jeszcze miałbym czegokolwiek żądać, o cokolwiek nawet prosić? Mówi: nie śmiem o to prosić. Jedyne co to mówi: cieszę się, że ty, królu, znowu jesteś, że ty znowu panujesz. I bracia, siostry, ponownie odwołując się do tego, co dzisiaj dostrzegamy w wielu sercach ludzi, nawet w Kościele, postawa roszczeniowa. Boże, daj mi to, Boże, zrób tak, A czemu jeszcze tego nie zrobiłeś? Ile razy mam cię prosić? A dlaczego Bóg tego nie robi? Zobaczcie, ile w nas jest takich oczekiwań i niezadowolenia, kiedy Bóg nie postępuje tak, jak my chcemy, czy jak Go prosimy, czy jak błagamy Go. Ile w nas jest takiego nastawienia, że Bóg jest nam coś winien, że Bóg powinien to czy tamto dla nas zrobić. Nie mamy tego zrozumienia, że tak jak Mefiboszet i jego ród, wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. I to, że żyjemy, to jest ogromna, ogromna łaska. To, że nie czeka nas wieczna śmierć, ale czeka nas wieczne życie. Czy jeszcze czegokolwiek możemy żądać od Boga? Czy jeszcze nie jesteśmy tym usatysfakcjonowani i tym zadowoleni, że dzisiaj mamy postawę roszczeniową wobec Boga i mówimy, Boże, jeszcze to, jeszcze toś, tamto. Ja nie mówię, że nie możemy Go prosić. Ja nie mówię, że nie możemy składać naszych potrzeb i próśb przed Nim, ale z jaką postawą to czynimy? O to mi chodzi. Czy czynimy to z postawą naprawdę uniżonych sług, którzy mówią, Boże, jeśli jeszcze mi to dasz, to chwała Tobie, że taki dobry jesteś, że taki łaskawy jesteś, że tyle mi łaski okazałeś i jeszcze mi dodajesz. Czy mamy postawę tych szemraczy i tych maruderów, którzy, a czemu ta manna, a czemu to, a czemu nie ma tamtego, a czemu nie mam jak tamten, a czemu nie jestem jak tamten? A postawa pożądliwości, która nie ma końca. Niezadowolenia z tego, kim jestem, co mam, co Bóg sprawia w moim życiu, w swojej dobroci, w swojej łasce, w swoim miłosierdziu, ale pożądanie czegoś innego. Przyjrzyjmy się postawie tego chromego na dwie nogi człowieka, kaleki, który nie mógł chodzić, który mieszkał w dalekiej ziemi Lodabar, ziemi pustkowia, którego Dawid sprowadził do swojego domu i posadził go przy swoim stole, jak jednego z synów królewskich. I ten człowiek mówi, to jest taka łaska, to jest takie miłosierdzie, to jest taki objaw dobroci wobec mnie, że ja nie śmiem już nigdy o nic więcej prosić i nie mam oczekiwań na nic więcej. Kiedy Bóg darował nam życie, kiedy przebaczył nam nasze grzechy, kiedy wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa światłości, kiedy dał nam przystęp do swojego tronu łaski, do swojego stołu błogosławieństwa. Bracia i siostry, jaka wdzięczność winna wypełniać nasze serca. Z jakąś wdzięcznością winniśmy codziennie wysławiać Go za Jego rozliczną łaskę, jaką okazał nam w Panu Jezusie Chrystusie. Z jakąż uniżonością i pokorą winniśmy Go prosić o ten doczesny chleb i inne nasze doczesne potrzeby. Ale jeśli On zdecyduje, tak jak tutaj chociażby, że nie tak, jak my sobie to wyobrażamy, nie według naszej normy sprawiedliwości, czy my to przyjmiemy z wdzięcznością i powiem, Panie, jeśli tak uznasz, zabierz nawet wszystko. Najważniejsze, że mam Ciebie. Najważniejsze, że Ty jesteś moim Panem, że Ty jesteś moim życiem, że Ty jesteś moim Królem. Czy my to mamy? Nie chodzi o to, żeby teraz to grać. To nie chodzi o to, wiecie, że teraz przedstawienie jakieś religijne przed Bogiem robić i mówić takie słowa, kiedy tego nie ma w naszych sercach. Pytanie jest, czy my to rozumiemy, czy to do nas dociera. Czy dociera do nas ogrom Bożego miłosierdzia nad nami, ogrom Bożej łaski nad nami, ogrom wspaniałości daru zbawienia w Jezusie Chrystusie. Czy tym jesteśmy na tyle przejęci, że wszystko inne jest drugorzędną kwestią? Czy to mamy, czy nie mamy? Dobra, czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy jestem bogaty, czy jestem biedny, czy tak, czy inaczej sprawy. To jest ważne. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, ale to nie zasłania mi tej wspaniałości, tego, co już otrzymałem, tego, co już jest moim udziałem. Nie to, że, tak mówimy, w nadziei, w oczekiwaniu, tak? Ale to jest rzeczywistością w Chrystusie. Jego obietnice są pewne. Czy to ci wystarczy? Czy śmiesz stawiać mu warunki? Czy śmiesz żądać? Czy śmiesz się domagać? Czy śmiesz narzekać, kiedy nie dostajesz tego, o co prosisz, ale źle prosisz? Bo gdybyś dobrze prosił, to byś dostał. Ale najwyraźniej nie jest to wolą Bożą. Najwyraźniej nie jest to dla ciebie. Może nie dzisiaj. Czy jesteś gotów cierpliwie czekać? Czy jesteś nadal gotowy trwać przed Nim w ufnym oczekiwaniu na to, że On nie zostawi cię, nie opuści cię, że zatroszczy się o ciebie, że da ci to, czego potrzebujesz? Czy będziesz szemrał, czy będziesz narzekał, czy będziesz biadał, czy będziesz się nad sobą żalał? Jaka jest nasza postawa wobec naszego króla, który posadził nas przy swoim stole? I ostatnia postać tutaj. Przychodzi Barzilaj, przyjaciel Dawida. Człowiek wielce zamożny. Człowiek, który wspierał Dawida. Który, jak pamiętacie, na pustyni przyniósł mu tam derki, przyniósł, żeby się żołnierze mieli czym okryć, i dom królewski. I przyniósł również mnóstwo jedzenia, żeby oni wszyscy się nasycili. I teraz ten Barzilaj przychodzi, a król mówi: pójdź teraz ty ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jeruzalemie. Dawid patrzy na tego swojego wiernego przyjaciela, który mu tyle okazał dobroci, i mówi: teraz chodź, ja ciebie wynagrodzę. I tutaj mamy bardzo prosty, myślę, obraz tego, o czym czytamy wielokrotnie w Ewangeliach. Pan Jezus mówi, że jeśli dzisiaj my zatroszczymy się o Niego, nakarmimy Go, kiedy jest głodny, przeodziejemy Go, kiedy jest nagi, weźmiemy Go do domu, kiedy jest bezdomny, przyjdzie czas, że On zaprosi nas do swojego domu i hojnie nam odpłaci, sowicie nas wynagrodzi. Wielu w tym dniu powie: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnym? Kiedy widzieliśmy Cię nagim? Kiedy widzieliśmy Cię przechodniem? A Jezus powie: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Dzisiaj możemy usłużyć Jezusowi tym, co mamy. Może nie jesteśmy tak bogaci jak Barzilaj, może nie możemy wszystkich nakarmić, ale możemy pomóc jednemu, możemy pomóc drugiemu, trzeciemu. Możemy podzielić się tym, co mamy, z potrzebującymi. I jeśli to czynimy w imieniu Jezusa, jeśli czynimy to wiedząc, że to są ci Jego bracia najmniejsi, jeśli czynimy to w miłości do bliźniego, Jezus mówi: to mi czynicie i wielka jest wasza zapłata, wielka jest wasza nagroda. I przyjdzie dzień, kiedy nasz król powróci, że powie do tych wszystkich: chodźcie tutaj, stańcie po prawicy. Czytamy, że oto król powie do tych po prawicy: chodźcie do radości. Chodźcie, wy, którzy żeście mnie widzieli i pomogliście mi, i wsparliście mnie, i nie zostawiliście mnie. Bracie i siostro, wiedzmy, że nasz trud nie jest daremny w Panu, ale to, co czynimy w imieniu Jezusa dzisiaj, choćby najmniejszemu, Jemu czynimy. Przyjdzie dzień wielkiej Bożej odpłaty, przyjdzie dzień wielkiej radości dla tych, którzy dzisiaj sieją nie dla ciała, ale dla ducha, którzy dzisiaj inwestują w Królestwo Boże. Jeśli masz tylko jeden talent, Bóg nie oczekuje, że zainwestujesz 10 talentów. Oczekuje, że zainwestujesz ten jeden talent. Nie zakopuj go w ziemi, nie chowaj go, nie tłumacz się, że masz tylko jeden, że to tak mało, że coś ty możesz tym jednym talentem zrobić. Po prostu zainwestuj to, co masz. Zasiej to, co Bóg ci dał, a przyjdzie czas, że będziemy zbierać obficie. Pan Jezus mówi, że dla tych, którzy skąpo sieją, są też skąpe zbiory, a dla tych, którzy hojnie sieją, są obfite zbiory. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy byli jak Jego Ojciec w niebie, który jest hojny, dobry dla wszystkich, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I mówi, że jeśli będziemy Jego naśladowcami, jeśli my będziemy hojni, to też hojną miarą nam odmierzą. W zanadrze nasze miarę potrzęsioną, obfitą. Bóg nie będzie dłużnikiem żadnego człowieka, ale Bóg hojnie wynagrodzi tych wszystkich, którzy dzisiaj z ochotnego serca inwestują w sprawy Królestwa, którzy wspierają Króla, którzy troszczą się dzisiaj o Niego i o Jego Królestwo. Powstańmy, proszę, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Panie nasz, oczekujemy na Twój powrót, oczekujemy na Twoje Królestwo, oczekujemy Twojego wiecznego rozliczenia, ukarania złoczyńców, usunięcia grzechu z tego nowego świata, z nowej ziemi, niebios, w których będzie jedynie sprawiedliwość, Twojej wiecznej nagrody i błogosławieństwa dla tych, którzy dzisiaj są gotowi cierpieć, są gotowi znosić prześladowania nawet, są dzisiaj gotowi ponosić różnego rodzaju ofiary, aby Tobie usłużyć, aby w Twoje Królestwo zainwestować swój czas, środki, którymi nas obdarzyłeś, talenty, które nam dałeś, to wszystko, czym hojnie nas ubłogosławiłeś. I którzy nie pożądają dla siebie więcej, 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 ale żyją w ciągłej wdzięczności za to, co już otrzymali. Panie, dopomóż nam widzieć i rozumieć, jak wielkie jest nasze bogactwo chwały, jak wielce nas obdarowałeś, jakimż wielkim bogactwem nas obdarzyłeś w Jezusie Chrystusie. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy tak bardzo żyją w teraźniejszości, tak bardzo są zakorzenieni w tym doczesnym, przemijającym świecie, że te wszystkie wspaniałości zbawienia i wiecznego życia są przyćmione przez troski i problemy tego świata. Panie, dopomóż nam mieć wyostrzony nasz duchowy wzrok, który jest wpatrzony w Ciebie, w Twoje dzieło zbawienia, w Twoje dzieło odkupienia nas. Panie, na tą wielką zapłatę, którą przygotowałeś, tą pełnię Królestwa, o którą się modlimy, której oczekujemy w nadziei, życia na ziemi czystej, życia na ziemi odnowionej, wolnej od skażenia, wolnej od tego całego ciężaru grzechu i brudu, jaki dzisiaj jest udziałem niestety całego stworzenia. Boże nasz, modlimy się, pomóż nam trwać w wierze, służyć Tobie w wierze i wyczekiwać tego dnia Twojego powrotu, Twojego królestwa, Twojej chwały. Amen.